Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. Powiemy kilka słów na temat siatkówki, ponieważ półfinały Ligi Mistrzów z udziałem Zaksy Kędzierzyn-Koźle jeszcze się odbywają. Później Liga Mistrzów Piłkarzy Nożnych, 1/8 finału, ćwierćfinały. Oczywiście zobaczymy, jak polscy piłkarze radzili sobie za granicą. Kilka słów o zbliżających się meczach reprezentacji Polski. Oczywiście na koniec 22. kolejka Ekstraklasy. No i zaczynamy od siatkówki. Półfinały Ligi Mistrzów, co bardzo ważne dla polskich kibiców, z udziałem polskiej drużyny, mianowicie Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która nie przestaje zaskakiwać po przejściu fazy ćwierćfinałowej z bardzo mocnym włoskim przeciwnikiem. Tym razem w półfinale stanęła naprzeciwko Zenita Kazań, co bardzo ważne, mecz rozgrywany na wyjeździe, ale mimo to drużyna z Polski pokonała drużynę Zenita 3-2.
Tak, no można powiedzieć śmiało, że Zaksa wygrała już przegrany mecz, bo przegrywała w tym spotkaniu 2-0, a w trzecim secie Zenit cały czas był kilka punktów z przodu, no i miał dwie piłki meczowe w górze, poprowadził 24-22, wówczas Zaksie udało się doprowadzić do remisu, a przy stanie bodajże 26-25 dla Zenitu Rosjanie obronili piłkę, obronili bodajże uderzenie Aleksandra Śliwki, mieli piłkę na 27-25, ale wówczas pojedynczym blokiem na środku siatki popisał się Kuba Kochanowski. Zaksa poszła za ciosem, chwilę później skuteczną kontrą popisał się z kolei Kamil Semeniuk. Zaksa wygrała tego seta, w czwartym kontrolowała wydarzenie od początku, wygrała do 22, a z kolei w piątej partii to no, były duże emocje, bo raz jedni, raz drudzy prowadzili, w końcówce Zaksa cały czas była minimalnie z przodu, co też się udało się wygrać 16-14, wygrywając w ostatniej akcji taką przepychankę na siatce z Aleksandrem Wołkowem, tam między innymi właśnie w roli głównej Kuba Kochanowski. Zaksa wygrywa na terenie rywala, wygrywa z wielkim Zenitem 3-2 i no można powiedzieć, że jest jedną nogą w finale, ale do tego finału jeszcze mimo wszystko daleka droga, bo przypomnijmy, żeby Zaksa znalazła się w finale, to i tak musi wygrać 3 sety, albo wygrać mecz powiedzmy w tych normalnych okolicznościach, czyli 3-0, 3-1 bądź 3-2, a jeżeli przegra na przykład to spotkanie 2-3, wówczas o wszystkim zadecyduje złoty set, natomiast jeżeli Zenit wygra spotkanie z Zaksą za 3 punkty, a więc tracąc jednego seta maksymalnie, wtedy to Rosjanie awansują do finału i no naprawdę przed Zaksą trudne zadanie, bo przypomnijmy, że oni po wygranej w pierwszym meczu z Maceratą 3-1 u siebie przegrali 0-3 jednak i dopiero wygrali po złotym secie. Gdyby takim wynikiem właśnie zakończył się rewanżowy mecz z Zenitem, to wtedy no niestety Rosjanie wchodzą, no, ale trzeba przyznać, że Zaksa naprawdę zrobiła w tym sezonie Ligi Mistrzów chyba wynik mimo wszystko wydaje się ponad stan. I te efekty pracy z Nikoli Grbicza zespołem naprawdę przechodzą najśmielsze oczekiwania.
Oczywiście będziemy śledzić, jak zakończy się ta półfinałowa rywalizacja. Trzymamy kciuki za Zaksę i myślę, że jeszcze możemy podsumować Ligę Mistrzów, ale piłkarską, bo tam mieliśmy kolejne 4 spotkania rewanżowe, 1/8 finału. Może najpierw to, co działo się w Madrycie. Tam Real podejmował Atalantę Bergamo. Przypomnijmy, w pierwszym meczu Królewscy wygrali na wyjeździe 1-0. A w rewanżu dość spokojnie poradzili sobie z drużyną Atalanty, zwyciężając 3-1.
Tak, rzeczywiście, może dziwić naprawdę dominację Realu w tym meczu, bo może nie przekładało się to na jakąś pokaźną liczbę sytuacji podbramkowych, ale generalnie na to, że Atalanta była kompletnie zneutralizowana w ofensywie, że praktycznie nie istniała pod bramką Thibaut Courtois i to zwycięstwo Realu naprawdę ani przez moment, wydaje się, nie było zagrożone. 70. bramka w karierze w rozgrywkach Champions League Karima Benzemy, drugą setkę, jeżeli chodzi o gole dla Realu, rozpoczął Sergio Ramos, 101. bramka, no i Asensio, który w tym sezonie rozczarowuje, ale tutaj miał dobre wejście z ławki, strzelił bramkę. W międzyczasie piękna bramka Luisa Muriela dla Atalanty, ale generalnie Real w meczu zasłużenie wygrywa 4-1 i melduje się w ćwierćfinale po raz pierwszy od 3 lat.
Manchester City kontra Borussia Mönchengladbach to kolejny mecz rewanżowy 1/8, który w zeszłym tygodniu został rozegrany. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu City zwyciężyło na wyjeździe 2-0 i takim samym wynikiem skończyło się spotkanie rewanżowe.
Tak, 2-0, szybko sprawa awansu praktycznie wyjaśniona, bo już po 20 minutach tego rewanżowego starcia City prowadziło 2-0 po bramkach, pięknej bramce Kevina De Bruyne i grającego chyba najlepszy sezon w karierze Ilkaya Gundogana. Przypomnijmy, Niemiec w tym sezonie we wszystkich klubowych rozgrywkach zdobył już 15 bramek, jest najskuteczniejszym piłkarzem Manchesteru City. Drużyna Pepa Guardioli, co warto podkreślić, meczem z Borussią Mönchengladbach zanotowała 7. mecz w tym sezonie z czystym kątem w Lidze Mistrzów. Jednocześnie to było 7. czyste konto z rzędu. Potem jedyną bramkę stracili w pierwszym meczu z Porto, a rekordzistami pod tym względem są piłkarze Arsenalu, którzy w latach 2005-2006 zachowali czyste konto w 10 meczach z rzędu.
Po imponującym zwycięstwie na wyjeździe 4-1 drużyna Bayernu miała przed sobą bardzo proste zadanie, aby dopełnić formalności i wywalczyć awans w drugim meczu z Lazio. I tak też się stało. Zwycięstwo Bawarczyków 2-1. Jedna z bramek autorstwa Roberta Lewandowskiego.
Tak, jedna z bramek autorstwa Roberta Lewandowskiego, konkretnie 73. w Lidze Mistrzów. Lewandowski też legitymuje się 100% skutecznością w historii Champions League, jeżeli chodzi o rzuty karne, bo Lewy wykonywał 13 razy jedenastki w historii swoich występów w Lidze Mistrzów i 13 razy zamieniał te jedenastki na bramki, 100% skuteczność. No w tym sezonie Lewandowski oczywiście no przechodzi samego siebie, można powiedzieć, ale to bardziej w kontekście Bundesligi, do której przejdziemy za moment. Lazio no nie miało większych argumentów, tutaj naprawdę musiałby się stać jakiś cud, żeby mogli awansować, ale mimo wszystko gdzieś tam godnie pożegnali się z rozgrywkami. Bramka Marco Parolo, który stał się tym samym trzecim najstarszym w historii zdobywcą bramki w fazie pucharowej Champions League.
No i ostatni z meczów 1/8 finału, które omówimy, starcie Chelsea-Londyn z Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu Chelsea zwyciężyła po pięknym trafieniu przewrotką Oliviera Giroud 1-0, a w rewanżu drużyna z Londynu tym razem zwyciężyła 2-0.
Tak, Chelsea znowu wygrywa za podwodzą Thomasa Tuchela, znowu na 0 z tyłu. No i Łukasz, takie szybkie pytanie quizowe. W ilu meczach pod wodzą Thomasa Tuchela Chelsea zachowała czyste konto, licząc wszystkie rozgrywki, a takich meczów rozegrała w tym sezonie dokładnie 15?
Powiem, że 10.
Przepraszam, 14 meczów.
To powiem, że 10.
12 meczów z czystym kontem, tylko dwie stracone bramki w dwóch meczach, z czego jedna po samobójczym trafieniu Antonio Rudigera. I naprawdę chyba no, nikt się nie spodziewał, że w tym dwóch meczu Atletico będzie tak bezradny, tym bardziej patrząc na ich naprawdę dobrą dyspozycję w La Liga, mimo że w ostatnim czasie notują dosyć przeciętne wyniki. No i Chelsea rzeczywiście zasłużenie w ósemce i tak wydaje, tak może się powtórzyć, kto wie, historia z 2012 roku, kiedy zespół z niebieskiej części Londynu w trakcie sezonu przejął Roberto Di Matteo po Villasie Boaszu. No i Chelsea wtedy wygrała przecież całe rozgrywki, a teraz kto wie, taki scenariusz jest może całkiem realny.
No właśnie, warto wspomnieć w tym miejscu o parach ćwierćfinałowych, bo one zostały już rozlosowane i wiemy, że Manchester City zagra z Borussią Dortmund, FC Porto zmierzy się z Chelsea. Właśnie hitem będzie oczywiście starcie Bayernu Monachium i Paris Saint-Germain oraz pojedynek dwumeczu Realu Madryt z Liverpoolem.
Tak, przedwczesny finał Bayern PSG to 6. taki przypadek w historii Ligi Mistrzów, kiedy trafiają na siebie w fazie pucharowej finaliści ubiegłorocznej edycji. Manchester City, kto wie, może mieć drogę do finału niemiecką, bo w 1/8 Borussia Mönchengladbach, teraz Borussia Dortmund, a w półfinale, gdyby awansowali, może trafić na Bayern Monachium. Natomiast Porto, Chelsea i Real Madrid, Liverpool, tutaj rzuca się w oczy taka sytuacja, do której też może dosyć ciekawej dojść, a więc do konfrontacji półfinałowej Chelsea z Liverpoolem, a jak wiemy, takich meczów na tym szczeblu w Lidze Mistrzów już takie mecze zdarzały się w przeszłości. Najbardziej pamiętny 2005 rok. No i chyba nie trzeba dodawać, że wówczas finał też rozgrywano w Stambule, tak jak w tym roku, a więc takich analogii gdzieś też w zeszłości historycznych w tych meczach ćwierćfinałowych, czy też potencjalnych półfinałach jest wiele.
No i bardzo szybko jeszcze zerkniemy na Ligę Europy, bo tam rozlosowano parę 1/4 finału. Granada podejmie Manchester United, Arsenal Londyn zagra ze Slavią Praga, Ajax Amsterdam zmierzy się z AS Rom i ostatnia para to Dinamo Zagrzeb, które sensacyjnie wyeliminowało Tottenham, zagra z Villarrealem.
Tak, wydaje się tutaj najciekawszą parą w tej 1/4 starcie Ajaxu z Romą. Slavia Praga, największa chyba rewelacja, znowu trafia na zespół z Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, najpierw sensacyjnie wyeliminowali w 1/16 Leicester, następnie Glasgow Rangers, a teraz grają z Arsenalem Londyn. Manchester United po wyeliminowaniu najpierw Realu Sociedad, a potem Milanu. Teraz grają, no obok Slavii, chyba też taką największą rewelacją, Granadą. Przypomnijmy w ogóle, że Granada po raz pierwszy w historii, to jest pierwszy sezon Granady w historii w europejskich pucharach. No i Dinamo Zagrzeb, a więc zespół, który wyeliminował sensacyjnie Tottenham, zmierzy się teraz z Villarreal. No i patrząc po tym, co pokazali w rewanżowym meczu z zespołem Mourinho, na pewno nie są bez szans w starciu z ekipą Unaia Emery'ego.
Zostało nam podsumowanie występów Polaków za granicą, jak również reprezentacja Polski Ekstraklasa, ale o tym powiemy za kilka minut.
the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Już tylko kilka dni zostało do pierwszych spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2022 roku, które odbędą się w Katarze. Pierwsze spotkanie pojutrze już, czyli starcie Polska-Węgry, następnie 28 marca w Warszawie spotkanie z Andorą, no i co bardzo istotne, również 31 marca bardzo istotne spotkanie na Wembley, gdzie biało-czerwoni zmierzą się z Anglikami.
Tak, zaczynamy nowy rozdział, można powiedzieć, w historii piłkarskiej reprezentacji Polski, bo ten mecz z Węgrami oczywiście jest jednocześnie debiutem na ławce trenerskiej biało-czerwonych Paulo Sousy, który wczoraj przeprowadził swój pierwszy oficjalny trening z nowymi podopiecznymi, a dzisiaj to był z kolei pierwszy trening w komplecie, bo jak wiemy, wczoraj na czas do Warszawy nie dotarli Karol Świderski i Bartek Beraszyński, dzisiaj już trenowali. Wczoraj te treningi były otwarte dla mediów, a więc coś nowego, bo jak wiemy, za czasów Adama Nawałki i Jerzego Brzęczka te treningi zawsze były zamknięte. Dzisiaj już z kolei też były zamknięte. Jutro wylot do Budapesztu oczywiście, też na B i potem sam mecz z Węgrami. A z Węgrami do biało-czerwoni dawno nie mierzyli się o punkty. Ostatni raz, przypomnijmy, w eliminacjach do Euro 2004 i tam biało-czerwoni po bezbramkowym remisie na Stadionie Śląskim w rewanżu wygrali 2-1. Słynny mecz w wykonaniu, można powiedzieć, w kontekście prezentacji Andrzeja Niedzielana, tak, który wówczas strzelił dwie bramki. A ostatecznie to zwycięstwo Polakom na niewiele się zdało, bo zajęliśmy dopiero trzecie miejsce. No i nawet biało-czerwoni nie mogli przystąpić do baraży. A w kontekście meczu z Węgrami wiemy, że w drużynie Węgrów zabrakło lidera, a więc tej największej gwiazdy obecnie węgierskiego zespołu, a więc Dominika Szoboszlaja, który cały czas zmaga się z kontuzją pachwiny, no i też odkąd trafił do Lipska, nawet do tej pory trafił na przełomie roku, do tej pory jeszcze nawet nie zdążył zadebiutować w zespole Juliana Nagelsmana. Biało-czerwoni wydają się być minimalnym faworytem tego starcia. Czego możemy się nowego spodziewać? Prawdopodobnie, a raczej no można powiedzieć na pewno, biało-czerwoni zagrają z trzema środkowymi obrońcami wahadłowymi, a więc nie będzie takich, powiedzmy, klasycznych skrzydłowych. No i zobaczymy właśnie, na kogo postawi, na przykład na środku obrony obok Glika i Bednarka. Wydaje się, że to będzie Beraszyński, a na bokach jako wahadłowi wiele wskazuje na to, że będą to prawdopodobnie, oczywiście podkreślałem, prawdopodobnie Kamil Jóźwiak i Arek Reca.
Co bardzo ważne w kontekście meczu z Anglikami, wiemy, że polska reprezentacja będzie mogła skorzystać z usług Roberta Lewandowskiego. No, trzeba przyznać, że bardzo duże zamieszanie było właśnie z naszym najlepszym zawodnikiem. Doszło nawet do interwencji na szczeblach dyplomatyczno-politycznych, powiedziałbym, no ale ostatecznie się udało i Lewandowski w tym spotkaniu najprawdopodobniej wystąpi.
Tak, w ogóle w kontekście tych różnych ograniczeń pandemicznych stosowanych gdzieś tam przez FIFA w kontekście reprezentacji, to dochodzi naprawdę tak wielu absurdów. Taki chyba najbardziej, który się gdzieś rzucał w oczy też w kontekście biało-czerwonych, to było to powiedzmy zamieszanie, chociaż to może za dużo powiedziane, jeżeli mówimy o Arku Miliku i o tym wpisie Zbigniewa Bońka, jak to się w ogóle dzieje, że francuski związek wydał zgodę na to, że reprezentacja może grać spokojnie mecze eliminacyjne poza strefą jakby Unii Europejskiej, czyli chyba z Bośnią i Hercegowiną i z Kazachstanem, o ile mi pamięć nie myli.
Albo z Ukrainą,
a innych piłkarzy nie mogą wysyłać grających we Francji do innych reprezentacji, tak jak chociażby właśnie mówimy tu o Arku Miliku, ale na szczęście wszystko się pozytywnie zakończyło i Paulo Sousa będzie mógł korzystać z kompletu piłkarzy.
I przypomnijmy jeszcze tak dla formalności, że w grupie wraz z reprezentacją Polski są Anglicy, Węgrzy, Albańczycy, reprezentanci Andory oraz San Marino. Awansuje bezpośrednio na mundial. Pierwsza drużyna, druga zagra w barażach. Przeglądamy więc, jak w ostatni weekend radzili sobie właśnie reprezentanci Polski w swoich ligach. W Anglii pełne spotkanie w barwach Southampton Jana Bednarka i zwycięstwo z Bournemouth 3-0. Łukasz Fabiański w barwach West Ham, całe spotkanie ze swoim byłym klubem Arsenalem 3-3. Mateusz Klich tym razem z ławki rezerwowych, 12 minut w starciu z Fulham. Pierwszy raz od momentu transferu w wyjściowym składzie Brighton na mecz ligowy Jakub Moder. Zwycięstwo jego drużyny z Newcastle 3-0. Na zapleczu Ekstraklasy 90 minut dwa razy Michała Helika i Kamil Jóźwiak 46 minut z Brentford i 64 minuty ze Stoke w barwach Derby.
Tak, w końcu smaku zwycięstwa mógł zaznać Janek Bednarek, bo ostatnio go Southampton rozczarowuje w Premier League, natomiast udało się odkuć te niepowodzenia ligowe w Pucharze Anglii. Wygrana z Bournemouth 3-0, Fabiański 90 minut z Arsenalem, 3 puszczone bramki, ale powiedzmy sobie szczerze, że tutaj przy żadnej z nich nie miał większych szans. Mało tego, 2 bramki piłkarzy Arsenalu to dzieła samobójcze, bo tam padły bramki samobójcze po trafieniach Sołczka i Craiga Dawsona. West Ham prowadził w tym meczu 3-0, skończyło się na 3-3 i to było takie, powiedzmy, gdzieś déjà vu, chociaż w drugą stronę, jeżeli patrzymy w kontekście meczu z Tottenhamem. Jeszcze w zeszłej rundzie, kiedy West Ham przegrywał 0-3 z Kogutami, ostatecznie zremisował. Mateusz Klik ostatnio kolejny mecz z ławki rezerwowych na ostatnie 12 minut w starciu z Leeds i wygrana 2-1. No i Kuba Modar rzeczywiście naprawdę dobry mecz z Newcastle. Zagrał praktycznie całe spotkanie, bo dopiero w 89 minucie został zdjęty z boiska i kto wie, może właśnie Modar na dłużej zadomowi się w pierwszej 11 w najbliższym czasie.
We Francji całe spotkanie Arkadiusza Milika w Olympique Marsylia, ale tym razem jego drużyna przegrała z Niceą 0-3. Kolejna bramka w lidze greckiej Karola Świderskiego w barwach AOK-u. Bardzo ważne spotkanie. Zwycięstwo z AEK-iem Ateny 3-1. W Niemczech tradycyjnie Robert Lewandowski, tym razem 3 bramki w 70 minut i zwycięstwo jego drużyny ze Stuttgartem 4-0. Przypomnijmy, że bardzo szybko Bayern musiał radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej karce dla jednego ze swoich zawodników.
Tak, Bayer Lewandowski oczywiście. Kolejne gole to oznacza, że znowu gdzieś pisze się na kartach historii Bundesligi, bo te 3 gole sprawiły, że został samodzielnie drugim najskuteczniejszym strzelcem w historii rozgrywek. 271 bramek już traci naprawdę niewiele, 365 bramek Gerda Millera, no niewiele, ponad 90 bramek wciąż, ale jeżeli Lewandowski
tak
będzie...
Tak na 3 sezony powiedziałbym.
Tak, jeżeli będzie panował tak skutecznością i też będzie mu zdrowie dopisywało, tak jak do tej pory, to możemy liczyć, że ten rekord zostanie poprawiony. I co ciekawe, gdzieś znalazłem taką ciekawostkę, że Lewandowski został drugim dopiero w historii piłkarzem Bundesligi, który strzelił 3 gole, popisał się hat-trickiem dla zespołu, który grał w tym meczu w dziesiątkę. No i co, Łukasz? Dawaj, kto był tym pierwszym? Taki słynny napastnik Bayeru Leverkusen na przełomie wieków.
Może Ulf Kirsten?
Dokładnie, Ulf Kirsten i to był bodajże właśnie mecz nawet z Bayernem Monachium. Bayer Leverkusen wygrał to spotkanie 4-2, grając w dziesiątkę, a Kirsten popisał się hat-trickiem. Krzysztof Piątek 10 minut tylko, a Hertha rozgrywa być może nawet najlepszy mecz w sezonie, bo wygrywa z Bayerem 3-0 i ta porażka w dużym stopniu, jak się okazało, przyczyniła się do zwolnienia Petera Boscha. Holender prowadził zespół z Leverkusen ponad 2 lata. I tak jak Bayer jeszcze w grudniu był liderem Bundesligi, tak teraz jest dopiero na szóstym miejscu, 90 minut Gikiewicza, ale przegrywa z Freiburgiem jego zespół 0-2. No i Bartosz Białek nie podniósł się z ławki, jego Wolfsburg wygrywa z Werderem i pewnie zmierza póławans do Champions League.
W Rosji bardzo dobrze ostatnio radzi sobie Grzegorz Krychowiak w barwach Lokomotivu, tym razem bramka na wagę 3 punktów w meczu z UFA. W zespole z Moskwy wystąpił również Maciej Rybus. Całe spotkanie Rafała Augustyniaka w Uralu, ale porażka jego drużyny bardzo bolesna ze Spartakiem 1-5 i Sebastian Szymański w Dynamie Moskwa 90 minut z Krasnodarem, zwycięstwo jego drużyny 3-2. We Włoszech 44 minuty Bartłomieja Drągowskiego z Fiorentiny w meczu z Milanem i kontuzja, musiał opuścić boisko. Piotr Zieliński 72 minuty, a jego Napoli pokonuje Romę 2-0. Porażka Juventusu bardzo sensacyjna z Benevento 0-1 w barwach Juve, na bramce oczywiście Wojciech Szczęsny. Walukiewicz, Cagliari ławka w meczu ze Specją. Całe spotkanie Bartosza Bereszyńskiego w Sampdorii z Torino i zwycięstwo 1-0. Wspomniany przez ciebie już wcześniej Kamil Glik w meczu z Juventusem nie wystąpił za żółte kartki. Całe spotkanie Skorupskiego w barwach Bolonii z Crotone i Paweł Dawidowicz 90 minut w Hellasie Verona i porażka z Atalantą 0-2.
Tak jest, Krychowiak bohaterem Lokomotivu, jego bramka zapewnia zwycięstwo z UFA. Co ciekawe, Polak jest w tym sezonie najskuteczniejszym strzelcem Lokomotivu obok Fiodora Smołowa. Obaj mają po 5 bramek w tym sezonie, więc Krycha zaczyna przypominać trochę tego zawodnika z zeszłego sezonu, kiedy zakończył ligowe rozgrywki w rosyjskiej Ekstraklasie z 9 bramkami na koncie. Drągowski kontuzja i to w takiej sytuacji niegroźnie, bo on wybił piłkę z własnej bramki. Nagle zgłosił problemy i musiał zejść z boiska. Zobaczymy, czy ta ewentualna kontuzja wyjmuje jego z gry. No i co się okazuje z kolei, że Drągowskiego będzie znowu prowadził nowy trener, bo Prandelli zrezygnował. Tak, mówi się, że będzie tym nowym, starym trenerem Giuseppe Iacini. Zieliński kolejny naprawdę dobry mecz. Ostatnie miesiące to chyba najlepszy okres w karierze Zielińskiego, jeżeli patrzymy na jego tak indywidualne występy. Znowu w dużym stopniu przyczynił się do wygranej ze swojego zespołu. Szczęsny, jeden celny strzał piłkarze Benevento oddali na bramkę Szczęsnego i to był ten strzał, który zapewnił zwycięstwo. Co ciekawe, Benevento wygrywa tak spektakularny mecz, bo z Juventusem, z mistrzem kraju na własnym, na ich boisku, bez udziału Kamila Glika, który musiał pauzować za żółte kartki.
Została nam jeszcze Ekstraklasa, o której powiemy za chwilę.
Train with nobody I know but the pain.
22. kolejka naszej wspaniałej ekstraklasy już za nami, czyli 8 kolejek do końca. No i patrzmy, co się działo na polskich boiskach w ostatni weekend. Piast Gliwice podejmował Krakowie. Tym razem zwycięstwo zespołu Waldemara Furnalika 2-0. No i pasy cały czas bardzo blisko do tabeli.
Tak, patrząc na tabelę, wydaje się, że z tych zespołów, które na początku przynajmniej sezonu najbardziej rozczarowały, największy skok zanotował Piast, bo przecież drużyna Furnalika dosyć długo plasowała się, no gdzieś tam ponad, niewiele wyżej ponad strefą spadkową, a teraz już na 6. miejscu. Krakowia z kolei w dużym dołku, 9. z rzędu mecz ligowy drużyny Probierza bez zwycięstwa. Ostatni raz wygrali jeszcze w zeszłym roku i w tej chwili tylko 2 oczka przewagi nad strefą spadkową.
No i zobaczymy, jak długo wiceprezes Probierz będzie tolerował na stanowisku trenera Michała Probierza.
Dokładnie.
Tak można powiedzieć. W Szczecinie wicelider, czyli Pogoń, podejmowała 4. drużynę tabeli Lechia Gdańsk i zwycięstwo Portowców 1-0. Bramka Michała Kucharczyka, który tym samym strzela w 2. spotkaniu z rzędu.
Tak, i to jest w 2. spotkaniu z rzędu, w którym Pogoń wygrywa właśnie 1-0, więc ta bramka Kucharczyk, te bramki Kucharczyka bezpośrednio przekładają się na komplet punktów. Ta wygrana sprawia również, że Pogoń odskakuje Rakowowi w tabeli, no i coraz pewniej zmierza po wicemistrzostwo Polski, a co warto podkreślić, tracą 7 punktów, natomiast w następnej kolejce 23. po przerwie na mecze reprezentacji właśnie Pogoń w bezpośrednim starciu zmierzy się z Legią Warszawa.
Kolejne 2 spotkania postanowiłem omówić łącznie, gdyż były to dwa bezbramkowe remisy, chociażby dlatego. Śląsk, Wrocław, Wisła, Płock 0-0 i Raków Częstochowa, Górnik Zaprze, tak jak wspomniałem, również 0-0.
Cóż, można więc tutaj wiele powiedzieć, po no prostu te mecze się odbyły.
Można powiedzieć, że po tym meczu doszło do małych zmian trenerskich, chodzi o Śląsk,
Wrocław. Tak, rzeczywiście. Tak, Witesław Lawiczka pożegnał się, chociaż i tak długo wytrzymał, ponad 2 lata. W klubie z Ekstraklasy to naprawdę szmat czasu.
Tak, to jest dobry wynik, patrząc na to, że Śląsk no, jest takim typowym, powiedziałbym, średniakiem ligowym.
Tak, 7. miejsce w tabeli w tym momencie, no i nowym trenerem został Jacek Magiera, który do tej pory trenował chociażby Legię Warszawa, a ostatnio młodzieżowe reprezentacje Polski do lat 20 i do lat 19 podpisał kontrakt ważny do końca sezonu 2022-2023, a więc ponad 2 lata. No zobaczymy, jak jego kariera będzie się tutaj toczyła w zespole z Wrocławia. Oczywiście życzymy mu jak najlepszych wyników.
W Poznaniu doszło do starcia Lecha Poznań z Jagiellonią i trzeba powiedzieć, że to było typowe spotkanie ekstraklasy. Kolejosz prowadził w tym meczu 2-1. Od 52 minuty grał w przewadze, miał atut własnego stadionu. Cóż z tego, skoro w końcówce stracił 2 gole i ostatecznie przegrał 2-3.
Tak jest, Jaga wzięła przykład z Bayerną, grając w Osobieniu wygrywa mecz. No i cały ten taki misterny plan Lecha na zwycięstwo no spali na panewce właśnie w 52 minucie, kiedy okazało się, że muszą grać z przewagą jednego zawodnika. Oczywiście nie dobili przeciwnika, żeby szukać trzeciej, czwartej bramki. Sami stracili 2 gole. No i to Jaga wygrywa zresztą po raz pierwszy od dłuższego czasu i od razu pod wodzą debiutującego na ławce trenerskiej w roli tego pierwszego szkoleniowca, a więc Rafała Grzyba.
Inna drużyna z Poznania z kolei mogła się cieszyć z 3 punktów. Mowa o Warcie, która w starciu Beniaminków pokonuje Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0. Jedną z bramek strzelił Makana Baku, który naprawdę wyrasta na czołową postać tej drużyny.
No i Warta dzięki tej wygranej praktycznie zapewnia sobie utrzymanie. Na co warto zwrócić uwagę, mimo że dopiero jest 10, to zauważył Łukasz na przykład, że Warta w tym sezonie odniosła zaledwie 1 zwycięstwo mniej od 3 Rakowa Częstochowa.
No rzeczywiście. W Krakowie Wisła podejmowała Stal Mielec i zwyciężyła w tym meczu 3-1, chociaż przegrywała do 75 minuty 0-1.
Tak, bramka wyrównująca Felicjo Brauna Forbesa, potem Michał Frydryk z rzutu karnego i Stefan Sawicz. Pewna wygrana Wisły i rzeczywiście ta zmiana na stanowisku trenerskim Wisły jeszcze w zeszłym roku na Petera Hybelle przynosi naprawdę dobre skutki, bo Biała Gwiazda notuje od dłuższego czasu całkiem przyzwoite wyniki.
No i oczywiście Zagłębie Lubin, Legia Warszawa 4-0. Mecz zasłynął przede wszystkim z tego, że 4 gole dla Legii zdobył Tomasz Pekhardt. Wyczyn na polskich boiskach bardzo rzadko oglądany.
Tak, ostatni raz taki przypadek, jeżeli chodzi o 4 gole jednego piłkarza do Legii w lidze, miał miejsce w 1968 roku, kiedy 4-pakiem popisał się Kaziu Dejna. Pekhardt pewnie zbliża po koronę króla strzelców, a Legia pewnie po mistrzostwo Polski.
No i szybki rzut oka na tabelę. Na prowadzeniu Legia Warszawa 48 punktów, na drugim Pogoń Szczecin 41 punktów, na trzecim Raków Częstochowa 37 oczek. Tabelę zamyka na chwilę obecną Podbeskidzie Bielsko-Biała z dorobkiem 18 punktów i tym ekstraklasowym akcentem nasza dzisiejsza audycja dobiega końca. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Zapraszamy już za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.